Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pogadamy sobie dzisiaj, znaczy będziemy kontynuować niejako temat Spidermana, tego filmowego, bo oczywiście ten nowy Spiderman musiał się różnić w jakiś sposób od poprzednich inkarnacji, no i twórcy zrobili to oczywiście poza jakimiś innymi elementami fabularnymi, także tym, że no nie eksplorujemy już tych przeciwników, czy inaczej w zasadzie, nie eksploatujemy już tych przeciwników, którzy byli, nie mamy trzeciego zielonego goblina, nie mamy jakiegoś, nie wiem, kolejnego oktopusa i tak dalej, no twórcy postawili na te postacie, których wcześniej nie mieliśmy, nie? Był w Homecoming był Vulture, który ponoć miał się w czwórce pojawić jeszcze Raimiego, ale no, wrócono do tego pomysłu tutaj. No, a w części drugiej mieliśmy Mysterio, o którym zresztą tutaj mamy materiał na kanale. Natomiast oczywiście w związku z tym John Watts, reżyser Spidermana Far From Home i Homecoming został zapytany właśnie o tych przeciwników, no i on udzielił generalnie odpowiedzi, że tak, że to był jakby ich plan, że on bardzo chciał używać tych przeciwników, których jeszcze nie użyto na ekranie. Pokazać ich właśnie w jakiś nowy sposób. W sensie właśnie pokazać nowe postacie, których widzowie jeszcze nie mieli okazji widzieć i to było w jakiś sposób ekscytujące. Zresztą no, w jakiś tam okrężny sposób udało mu się też pokazać Hydromena i Moltonmana, nie? W formie tych żywiołaków. Też przeciwnicy tutaj Spidermanowi.
I Hydromen oczywiście. Nawet, żeby się nad tym zastanowić.
Sandman już był i był super. Ale Hydromen chyba się od kreskówki wziął, nie? Chyba w kreskówce nie mogli Sandmana użyć, dlatego był Hydromen. I potem przeniósł się do komiksów. Taka ciekawostka.
Nie, Hydromen jest z lat 80. jeszcze 70. i wczesny jest, bo w latach 80. była historia, gdzie Hydromen się połączył z Sandmanem i zrobili takiego Madmana czy coś takiego, że właśnie był taki potwór z błota.
A to było wcześniej, tak?
O kurczę.
Tak. Hydromen jest starym przeciwnikiem.
Skąd mi się to wzięło? Gdzieś to musiałem przeczytać. A może coś pomyliłem? No nie
bo
wiem.
Kogoś innego zmieniali w tym, tylko nie pamiętam kogo, ale kogoś innego kresówce zmienili, kogo nie mogli użyć w taki właśnie sposób. Tak samo wiesz, tam w kresówce dużo zmieniali, jak miałeś tego Morbiusa, który osocze rękami.
Tak.
No w kreskówce to był pierwszy raz pojawił się sześcioręczny Spider-Man, tak?
Nie, też był. Przed
nic nowego nie było w tej
kreskówce. Setnego numeru było. Jak była ta historia Stan Lee bez kod authority z narkotykami i był sześcioręki. Dawajcie dalej, jeszcze mam trochę wiedzy.
Ale nigdzie indziej Punisher nie strzelał klejem.
No nie. No.
Więc jest jakiś wkład jednak. Dobra, ale słuchajcie, no John Watts został zapytany w takim razie, no dobra, kto następny? Kogo by ten reżyser chciał w takim razie zobaczyć w kolejnym filmie, zakładając, że będzie reżyserował, pewnie będzie, biorąc pod uwagę, jak sobie razem Spider-Many. No i powiedział, że no chciałby zrobić Cravena. Tylko pytanie, i to jest tutaj też, jakby zacytuję niedokładnie wypowiedź, że tylko pytanie, jak zrobić Cravena w filmie? No bo to jednak jest dosyć taka specyficzna komiksowa postać i szczególnie w tym settingu takim Spider-Manowym, myślę, że no trzeba by troszkę się nagimnastykować, żeby to pasowało. Więc pytanie najpierw pierwsze do was. Co myślicie o tym Cravenie? Już tam zdaje się, że wspominaliśmy w dyskusji spoilerowej coś o Cravenie, no ale dla tutaj dokładności, co myślicie o filmie, gdzie Craven byłby, powiedzmy, polował w jakiś sposób na Spidermana, albo może na Petera Parkera, może faktycznie poszliby z tym pomysłem dalej, że Peter Parker jest pod ostrzałem.
Tylko nie ostatnie łowy. Jakby robić ostatnie łowy, to jest jak
nie,
robić...
zacząć od ostatnich łowów.
To robić jak Batman, to zupełnie jak Batman v Superman, nie? Jedziemy z... zróbmy historię, gdzie wprowadzamy bohatera i od razu pokażmy jego tą... No, niby finalną, potem został wskrzeszony, ale wiesz, tą domyślnie finalną historię, więc żadnych ostatnich łowów, proszę. To jest świetna historia, uwielbiam ostatnie łowy, niech nikt mnie nie... Ale ostatnie łowy zostawmy, jak już Craven trochę pożyje i stanie się jakimś zagrożeniem. Craven jest o tyle fajną postacią, że jak oglądaliście nasz materiał o Mysterio, to gadaliśmy tam o tym, że Mysterio to jest ten gość środka. Ten typek, który nigdy nie awansował do głównej ligi, nigdy nie mógł stać koło Octopusa i Mysterio, ale no, z Shockerem też się bujać nie będzie, bo to trochę poniżej niego. Natomiast Craven...
Mysterio nie może stać koło Mysterio.
Koło
Coś
Shockera.
Pomyliłeś.
Koło Shockera chciałem powiedzieć. Okej, jeszcze raz. Powiem szybko. Jeżeli oglądacie też materiał o Mysterio...
Ej, ale czekaj. Mysterio może, bo jest mistrzem iluzji. Może stać koło Mysterio. Oskar się nie pomylił.
Jeżeli oglądacie też materiał o Mysterio, no to gadaliśmy tam o tym, że z Mysterio jest ten problem, że on jest tym przeciwnikiem środka. Że no, nie będzie stał koło Green Goblina czy Octopusa, bo to są te najwięksi złoczyńcy. Znaczy, no, na pewnym etapie przynajmniej byli. Ale z kolei no, z Shockerem też na piwo nie pójdzie, bo trochę poniżej Mysterio. Natomiast Kraven dzięki ostatnim łowom Kravena i też niedawnej historii Hunted, bliżej mu do Octopusa i Green Goblina właśnie niż do Mysterio czy Shockera. To jest ten gość, który faktycznie nie tylko stanowi zagrożenie dla Spidermana, ale również nawet pokonał Spidermana w sumie. I to w taki bardzo dokładny sposób, więc to jest akurat ten gość, który możesz naprawdę podnieść stawkę. Możesz zrobić tego gościa, możesz zrobić trochę mroczniejszy film nawet, nie mroczniejszy pod względem właśnie ostatnich łowów, ale pokazać tego gościa, który nie jest a tym skrzywdzonym przez Starka, a tym, który tam w sumie lubi Petera, ale w sumie nie chce mi zrobić, ma inne... Nie, tu możesz robić tego brutalnego, trochę psychopatę, powiedzmy, który faktycznie zagraża życiu Spidermana i nastaje na niego i go będzie mógł zranić i będzie mógł go autentycznie skrzywdzić.
W ogóle ten, też można fajnie przypasować do uniwersum tego MCU, tą wersję Kravena, bo on tutaj, nawet nie trzeba z niego robić Rosjanina, bo to już nie są te czasy, gdzie to był, wiesz, zimna wojna i to musi być ten Rusek, który poluje, to zawsze tak średnio pasowało, że ten, wiesz, Rosjanin się buja w tym, przebrany za tego, jakiegoś zwierzę i no, więc to, ale wiesz, ale tutaj spokojnie mogliby z niego zrobić na przykład jakiegoś, wiesz, łowcę z Wakandy na przykład, który, wiesz, ma matą, to wiesz, z dziada, pradziada, to taki tak plemienny, że on musi, wiesz, polować i chce tą zawsze tą największą zwierzynę i, wiesz, i udaje się do Nowego Jorku, żeby popolować na Spidermana i to, nie mam problemu z tą fabułą, nie, że mamy tego gościa, który jest zafiksowany całkowicie na polowaniu, nie, na tą wielką zwierzynę, a w tych uwarunkowaniach, no, Spiderman jest tą wielką zwierzyną, nie, bo jest znany, no i jest kolejnym pająkiem, nie, może u niego uchodzić ze zwierza, więc to było fajne, szczególnie jakby wykorzystywał, to by było ładne połączone też z tym samym światem współdzielonym, nie, bo mógł wykorzystywać jakąś broń z Wakandy, nie, miał tam jakieś podwędzone od Black Panthera rzeczy z Vibranium.
No właśnie, ja bym nie chciał, dlatego że Kraven jednak jest tym gościem i to dalej świetnie by było komentarzem do dzisiejszych czasów, który jeżeli ma wygrać ze Spider-Manem, to na gołe pięści. Może co najwyżej jakiś, wiesz, ziół specjalnych brać, rzeczy tak powiem naturalnych, ale nigdy nie będzie używał technologii, nigdy nie będzie używał tego typu rzeczy, bo to też świetnie, mówiłem o tym w Q&A, ale tutaj powtórzę, że świetnie mogłoby łączyć się z tym motywem poruszonym w Hunted. Czyli Kraven to jest ten relikt przeszłości. To jest ten motyw, kiedy to polowanie na zwierzęta było faktycznie wyzwaniem. To był ten motyw, w którym, wiesz, stawałeś ty kontra natura. Mm. I jakby Kraven może w tym momencie mógł być tym gościem, który jest właśnie zniechęcony tym, że w dzisiejszych czasach polowania to polegają właśnie na tym, że ktoś... Zresztą było to pokazane w komiksie, gdzie idzie jakiś bogaty, gruby typ z przewodnikiem. Przewodnik go prowadzi, mówi, patrz, tam masz nosorożca, tu masz specjalną przebijającą, wiesz, amunicję, strzelasz do niego z takiej odległości, że on cię nawet nie wyczuje, bum, upolowałeś, jesteś wielkim łowcą, nie? I robisz sobie fotę z zabitym zwierzęciem.
Tak, ale wiesz, ale ja tego też nie neguję, wiesz, chodzi mi nie właśnie technologia jakaś Wakandy, tylko samo vibranium, wiesz, jakaś broń z vibranium czy coś, no bo to nie jest technologia.
Nóż,
no,
powiedzmy, jeżeli miałbyśmy, okej.
No dokładnie, coś takiego, nie? I to było fajnie też powiązane z tym większym światem, no, który ludzie już rozpoznają, nie? I można by więcej tej Wakandy w jakiś sposób pokazać, nie? Bo tak, żeby ona nie przejmowała całego, wiesz, filmu, tylko było jakimś, wiesz, że to jest w tym świecie osadzone, nie? Naturalnie się z niego wywodzi, nie? I fajnie rozwija ten cały świat współdzielony, a jednak Kraven by był swoją postacią, nie? I by można było jakiegoś, wiesz, dobrego, czarnoskórego aktora ustawić, nie tylko po to, żeby tyłki wybuchały, nie? Bo jak to z Ruska zrobili, wiesz, czarnego, ale kurczę, to by było fajne, naturalne rozwinięcie tego świata.
No i mówię, i to by mi pasowało jeszcze dokończę właśnie do tej wizji, w której miałby on faktyczny powód, żeby zapolować na Spidermana, bo skoro jakby ta cywilizacja wtargnęła do niego i odbiera mu te polowania, ten smak, no to on zapoluje na współczesnych. Jeżeli cywilizacja przyszła do niego, to on przyjdzie do cywilizacji i zapoluje na tamtejsze, nazwijmy to, drapieżniki. Wydaje mi się, że to można byłoby mu dać też motywację w tą stronę. Plus...
Dobra, jak byście to powiązali ze Spider-Manem? W sensie z jego wątkiem? Bo wiadomo, że film będzie się kręcił
to...
wokół Spider-Mana.
Czy spoilujemy? Bo to jest istotne. Bo jeżeli...
No, nie może...
Wszyscy widzieli film, no kurde,
Okej, to spoilery od tej pory do Far From Home.
Daj 3 sekundy.
3 sekundy, tak, obowiązkowe.
Dobra, teraz.
Uwaga, spoilery, ostatnia szansa. Uwaga, 3, 2, 1, jedziemy.
Jeżeli Peter Parker, raczej, nawet jeżeli ten motyw z tożsamością zostanie ukryty, to dalej J. Jonah Jameson będzie nawalał na Spidermana jako tego, co puszczał drony i chciał zabijać ludzi. Więc w tym momencie, jeżeli on jest współczesnym zagrożeniem, które, wiesz, kryje się w miejskiej dżungli, no to Kraven byłby idealnym w tym momencie bohaterem własnej historii. Tym gościem, który zatrzyma Spidermana, bo Spiderman jest mordercą.
No ale to się nie łączy z tym pomysłem, że on miałby, że wiesz, że miałby polować na...
No, polowałby
z tym,
na drapieżnika.
Że jest rozczarowany...
No, polowałby ale... na drapieżnika, który grasuje tutaj.
Ale on nie jest jakimś policjantem ani niczym z tym stylu. Myślałem, że on poluje dla polowania samego. No. Więc wydaje mi się, że nawet lepiej by było, gdyby ten wątek tożsamości nie był poprowadzony i Kraven stwierdziłby, że po prostu, wiesz, i Kraven miałby polować na tego pozytywnego bohatera.
Ale z drugiej strony poluje na drapieżniki i na najbardziej na te, które mogą jakby mu stanowić zagrożenie. Jeżeli miałbyś Spidermana dalej pokazanego jako tego spokojnego gościa, który, wiesz, nigdy nie zabija, który swoich przestępców przykleja do słupa, a jeszcze tam czasem im pionę przybije, jeżeli się rehabilitują czy coś, to miał być trochę inny kontekst. W komiksie oczywiście pamiętajcie, że Kraven w jakich latach wszedł i dopiero później to zostało rozwinięte. Natomiast jeżeli Spider-Man byłby traktowany jako ten masowy morderca, powiedzmy, ten gość, który jest w stanie cię zabić, jest w stanie ci autentycznie, wiesz, dopiero co zarąbał Mysterio, nie? To w tym momencie jakby stanowi to wyzwanie większe dla Kravena i zobacz wtedy Spidermana jako drapieżnika, a nie jako właśnie takiego policjanta z mocami.
Kurczę, wydaje się, mam wrażenie, że znaczy tak, przemawia na pewno przez was to, że Kraven jest już ustanowioną postacią i to się wydaje kompletnie naturalny koncept tej postaci. Natomiast no, ja nie mam z nim aż tak dużego związku. I mi cały czas ten koncept z gościem ubranym w lwa, który poluje po prostu na zwierzynę i akurat stwierdził, że no to tutaj największym drapieżnikiem jest ten nastolatek w kostiumie, to zapoluje na niego, jest wciąż trudny do kupienia. Jakby czuję pewien dysonans między tym, chociażby tym, co było w poprzednich filmach. Nie wiem, czy nie myślicie, że trzeba by jakoś jakby unowocześnić tego konceptu? Widzicie jakieś elementy, które można by tutaj zmienić względem komiksowej postaci, żeby to działało lepiej w ramach MCU?
Znaczy, wiele osób
czy na przykład nie robić
tym,
z niego, właśnie nie robić z niego takiego dziwnego typa z wąsem i wiesz, z tymi plemiennymi motywami, tylko na przykład takiego super wyszkolonego, wiesz, tropiciela bardziej, nie?
Właśnie wiele osób o tym zapomina, że Kraven jak wszedł do akcji, to nie wszedł dlatego, że nagle siedział sobie w tej swojej Afryce i nagle stwierdził, a zapoluje na Spidermana, tylko Norman Osborn go wynajął przez pośrednika i zapłacił mu kasę. Znaczy nie zapłacił, później Kraven powrócił kolejny raz właśnie dlatego, że mu Goblin nie zapłacił kasy i chciał kasy przez Normana Osborna wyciągnąć. Więc...
Ten wątek bym chciał, że Kraven wraca, nie, że chce kasę, bo
kasę
chce, złocić,
ale tak było,
na pieniądze.
Więc w tym momencie, jeżeli... Więc możesz spokojnie... Jakby to nie jest sprzeczne z tym, co było w komiksie. Absolutnie możesz zrobić, że... J. Jonah Jameson, czy ktokolwiek inny, płaci temu właśnie łowcy, żeby przyjechał i dopiero, i tak było w komiksie, że dopiero on przyjechał jako niejako najemnik, żeby pokonać Spidermana, dostaje od Spidermana w pierdol i dopiero wtedy zaczyna go traktować jako zwierzynę i dopiero wtedy zaczyna traktować go jako tego największego, wiesz, osobnika, którego nie pokonał, bo pierwszy raz dostał w pierdol w życiu. Więc absolutnie, jeżeli chcesz, no, to jest dalej kanoniczne, to jest dalej zgodne z komiksem.
To by było spoko, nie? Jak ktoś chciałby właśnie dorwać Spidermana w tej chwili, właśnie tak jak mówisz, jakiś Osborn, i by Kraven dostał ten wpierdol, to by było piękne.
Tak to się zaczęło.
Miałby fajną właśnie motywację, żeby później już polować na dobre na tego Parkera. I wiesz, miałbyś fajny, wiesz, na przykład trzeci akt, gdzie Parker już jest naprawdę na maksa zaszczuty, wiesz, w jakimś miejscu są, gdzie musi za wszelką cenę, wiesz, poradzić sobie bez swojego sprzętu, tego od Starka, bez gadżetów, wiesz, bez tych wszystkich, które tam ma dodatkowo, nie? Tylko po prostu jako Spider-Man będzie musiał coś wymyślić i znowu będzie, wiesz, to, że jednak Parker jest też, no, bardzo, wiesz, lotnym gościem, ma pomysły, nie? I będzie musiał, wiesz, za pomocą inteligencji pokonać Kravena, nie? I to będzie starcie tych naprawdę dwóch sił natury. Kurczę, to było
nawet krok dalej. Jakby Kraven nieraz miał akcje, zarówno te w tym i w Ostatnich Chłopach i tak dalej, gdzie odurzał Spider-Mana, ale nie po to, żeby go zabić i wygrać dzięki narkotykom, tylko po to, żeby właśnie odebrać mu wszystkie bariery i wpuścić go w, że tak powiem, przestrzeń właśnie jakiejś dżungli czy innego takiego typu miejsca. Więc wyobraź sobie właśnie scenę, w której Peter Parker dostaje jakimś tam dragiem, zasypia, budzi się, jest bez sprzętu. Kravenowi na masce nie zależy, więc on może, no, nawet woli, jeżeli Peter nosi maskę, bo wtedy uosabia tego pająka, więc wiesz, jest to trochę creepy, że Kraven zawsze przebierał Spidermana, w sensie zdejmował mu ciuchy i zakładał mu, no, nie wnikajmy, a może ma od tego ludzi, cokolwiek. I wiesz,
kwestia innej kultury, no.
I budzi się Parker, nie ma nic, jest w jakiejś gdzieś dżungli czy coś i mówi, po co swojego intelektu.
Savage Land.
jakiś Savage Land czy cokolwiek, zbudzi się i za pomocą jakiegoś swojego intelektu tylko musi w tej przestrzeni, gdzie nie ma... Nie tak jak w Homecoming, gdzie miał dostęp do swojej miejskiej technologii, tylko w ogóle nie ma i musi walczyć z tym gościem.
Tak. Wiesz, w ogóle to w stylu, kurczę, nawet bym takie, wiesz, zapożyczenia jakieś z tych klasyków, wiesz, Kevisa w domu czy coś takiego, że ty musi, wiesz, naprawdę robić jakiś sprzęt na tego Cravena, wiesz, jest uwięziony w tej dżungli.
Ale z patyków myśleć jak maszyna, nie? A nie, wiesz.
Tak, dokładnie. Wiesz, ten kostium podarty, nie, i siedzi w tej dżungli. Kurczę, to było takie fajne i odświeżające dla tej formuły.
Znaczy, kurczę, czy na pewno? Zatem nie byłoby troszkę odtwórcze tematycznie, że Peter Parker musi sobie poradzić bez swoich super gadżetów, to już przerabialiśmy, wydaje
niby tak, ale jednak jeżeli zmienisz mu kompletnie lokację i nie będziesz miał gościa, który, wiesz, walczy na samolocie z innym typem technologicznie uzbrojonym, tylko właśnie chodzi o to, żeby pokazać te ich, w cudzysłowie, wyrównanie sił, no bo jednak tam jest tego Vulture'a, który też był dalej, Spider-Man miał swoje sieci i tak dalej, tu mówimy o kompletnym wejściu w naturę, kompletnym. Zero sieci, zero technologicznych skrzydeł, zero jakikolwiek tego typu rzeczy i wiesz, tylko las, patyki, tak, kamienie.
I też wiesz, Parker to jest wprowadzony, wiesz, całkowicie na granicę, nie? Wiesz, czy to i to związane ze zmysłami i z tym właśnie, że jest wyrwany całkowicie ze swojego świata i taka sytuacja, wiesz, krytyczna, gdzie jest pozbawiony, wiesz, wszystkiego, co stanowi chociaż jakieś uziemienie dla niego, nie? Tak jak było w poprzednich filmach, to jednak w jedynce był to Nowy Jork cały czas, nie? To było jego miasto i też miał inne do tego podejście. A w dwójce też była cały czas koło niego jednak przyjaciele, Mary Jane, był ten Happy i ten, nie? A tutaj był sam zdany na siebie i bym to przez chwilę chociaż zobaczył.
Tęsknimy trochę za pierwszym Predatorem, ale w MCU nigdy nie użyto dżungli też jako settingu, jakby nie patrzeć. Miałeś tu jedną scenę gdzieś tam w Black Pantherze, ale to było tylko po to, żeby pokazać, jak tam Black Panther rozpieprza gości na drodze i tyle. A zrobić taką faktycznie historię, w której tego dzieciaka po dżungli, wiesz, gania ten morderca, który chce go dorwać, i wszystko dzieje się w tej dżungli i tam masz ten cały czas ten motyw zagrożenia, że w każdej chwili to może być gdzieś jakaś pułapka, którą mu Kraven zostawił, czy jakiekolwiek inne rzeczy, wiesz, do Snake Eater, czyli Peter musi tam jeszcze znaleźć sobie pożywienie, wodę. Tak, wiesz,
też możesz ten pajęczy zmysł lepiej jeszcze wykorzystać i rozwinąć w takiej lokacji.
Dokładnie, musi sobie sam znaleźć, wiesz, właśnie gdzie spać, gdzie jeść. To jest trochę dalej niż tylko, wiesz, Stark zabrał mu kostium.
Jak myślicie, jakby to się mogło tematycznie związać z wątkiem Parkera? No bo w pierwszym filmie mieliśmy tego Vulture'a, który, no niejako ta sytuacja z nim uosobiała ten temat odpowiedzialności, nie? Peter mógł odpuścić, iść w cholerę, przymknąć oko i by miał święty spokój, ale nie, stwierdził, że musi się zaangażować i tak dalej. No w drugim filmie oczywiście mam ten motyw z mentorem, któremu, tym mentor figure, father figure, której zaufał, no i przejechał się na tym, nie? To, jak myślicie, co nowego o Parkerze ta historia miałaby powiedzieć? Bo fabularnie to brzmi fajnie i faktycznie jakby inny setting i tak dalej, ale czy jako, wiecie, powiedzenie coś nowego o tej postaci to by działało?
Właśnie to na pewno poszliby w tą stronę tej, wiesz, z wielką siłą idzie wielka odpowiedzialność, nie? Gdzie no jakby się zderzył z tą wersją Cravena, mógłby być, wiesz, doprowadzony naprawdę do ostateczności i tu by było pokazane, czy wiesz, na ile on rozumie to, co znaczy być bohaterem prawdziwym, nie? No bo kurczę, Kraven mógł być naprawdę innym stylem złoczyńcy niż do tej pory widzieliśmy, nie? Bo Vulture miał z nim tą, wiadomo, osobiste powiązanie i miał te swoje tam niesnaski ze Starkiem. No z Mysterio było też podobnie, w tą stronę szło, a tu by było coś zupełnie nowego i to by mogło dopiero rozwinąć Parkera, bo no to był typ, który nie jest z nim też powiązany na takim, wiesz, płaszczyźnie emocjonalnej, nie? Bo z Vulture'em miał jakieś połączenie, przez swoją kochanę.
Mysterio
też miał bardzo, tutaj było głównie się opierało na tym, że on, wiesz, oddał mu te wszystkie zabawki przez to, że miał ten połączenie właśnie emocjonalne, a tutaj nie ma żadnego, nie? To jest po prostu zło, które, wiesz, pojawia się znikąd i on w końcu będzie musiał zrozumieć, wiesz, czym tak naprawdę jest superbohaterstwo, nie? Nie, że to czasami po prostu to zło się pojawia i to nie taki, że wiesz, że szoker, któremu dasz po ryju na chwilę i wiesz, zwiążesz go, jak było zawsze w Amazingach, że wiesz, że przywiesił kogoś tam tego Rhino czy coś, nie? Złapał i spoko, nie? A to jest coś, co naprawdę, wiesz, może być dla niego ostatecznością i wydaje mi się, że to miałoby fajny wpływ też na tego Hollanda, bo by trochę go wybiło z tego wiesz, happy-go-lucky i tego takiego luźniejszego klimatu, nie?
Jakby tutaj miałeś ten problem w dwójce, gdzie masz to powiązanie między twoim życiem Spidermana a twoim życiem osobistym. Ale co jeżeli ktoś cię wpieprzy jakby w jedno i drugie i cię kompletnie wyrwie z tego elementu, nie? Będziesz miał ten motyw, co jeżeli ty stajesz się głównym celem? Przez to, nagle kiedy twoja przeszłość, twój status zaczyna na ciebie wpływać. Nie status Tonego Starka, nie jego grzechy, nie jego ten, tylko co jeżeli ty sam tak, stajesz się nagle tym właśnie, dorosłeś do tego momentu, że sam tworzysz sobie swoich wrogów. A jakby każdy bohater, to widzieliśmy, czy to był Kapitan Ameryka, gdzie Hydra cały czas się za nim ciągnie, czy Thor, gdzie Malekith czy Hela jest bezpośrednio powiązana z nim albo jego rodziną. A na razie Peter tak, cały czas
wiesz,
miał...
Wszyscy wrogowie Spidermana to nie są jego wrogowie. Dokładnie. Nie są wrogowie Tonego Starka, czy to tak. Jest Thanos, który też przychodzi, też nie jest jego
zewnątrz,
wrogiem.
Tak, czy Civil War, gdzie walczył zupełnie nie w swojej sprawie, tylko Stark go wciągnął. A tutaj miałbyś to pokazanie, stoisz na własnych nogach, masz swoich przeciwników, radź sobie z tym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to inteligencja Parkera. Jakby tu mieliśmy już pokazane jego, kiedy zbudował sobie kostium. Jak fajny, że widać, że potrafi. Ale teraz znajdźmy tego praktyczne zastosowanie. Właśnie pozbawmy go kompletnie gadżetów i zobaczmy, czy będzie w stanie zbudować pułapkę. Czy będzie w stanie w jakiś sposób znaleźć sobie pożywienie. Czy wodę. Wiesz, zobaczmy jego taką absolutnie w tym najbardziej pierwotnym otoczeniu, jak działa mózg Parkera. Wiadomo, że jego moce nie wystarczą. Wiadomo, że nie może zdać się na technologii i na, wiesz, superinteligencji, którą mu Stark zostawił i jego gadżetach. Tu musisz absolutnie tylko wyłącznie na swojej inteligencji bazować. I wydaje mi się, że to mogłoby, żaden film, mówiłem, był problem zarówno u Raimiego, jak i u Weba, że nikt w ogóle nie ruszał właściwie tej inteligencji Parkera. Tu widzieliśmy jego lotność gadżetową, ale wydaje mi się, że takie coś pokazałoby ją już absolutnie na maksa, a jednak w komiksach to było istotne, że Parker
tak,
potrafił
ja bym go też wyrwałbym go też no, tego, głównie z tego miasta, nie? Tak jak było na przykład, pamiętam za dzieciaka, jakie na mnie wrażenie zrobiła historia, to McFarlane'a, to były Zmysły, gdzie z Loganem biegali tam po lasach i wiesz, jakieś z tego Wendigo szukali, nie? I tak zabójcy dzieci, nie? To by na mnie takie wrażenie zrobił, bo to nagle, wiesz, Spider-Man, który jest zupełnie, wiesz, poza swoim terenem, działa na czymś, na, wiesz, na, w nieznanych okolicach, nie? Musi, wiesz, też polegać na tym Loganie, który on się orientuje w tym miejscu, nie? A Spider-Man jest w ogóle pogubiony na początku przynajmniej, nie? I to było fajne, to było takie odświeżające i czuję, że już na poziomie trzeciej części to też było coś, co by odświeżyło tą formułę, bo umówmy się, sama jego relacja ze złoczyńcami w drugiej części była no dosyć podobna do tej z pierwszej, nie? I też niby pojechał do Europy, ale to nadal jest miasto, to nadal jest podobne, wiesz, te interakcje w społeczeństwie, nie? Trafia dalej na ludzi, tylko o, patrzcie, oni są Europejczykami, są troszkę inni, ale to dalej, wiesz, są ci ludzie, nie?
A ja bym jeszcze poszedł krok dalej, bo jakby Spider-Man może zawsze oprzeć się na przyjaciołach i to było rozbudowywane, nie? W pierwszej części miał tego Starka, który tak zabrał mu gadżety, ale jakieś tam emocjonalne wsparcie dalej było. Miał Neda, który był jego man on the chair tak. Cały
zresztą
czas.
W jedynce była scena z łódką, nie? Największy dramat Parkera, gdzie uratował go ostatecznie Iron Man, nie?
Właśnie, w drugiej części to się jeszcze rozbudowało. W razie czego na pomoc przyszedł mu Happy, jak siedział w tej Holandii bez niczego i Happy dał mu gadżety i powiedział mu, okej, wspieram cię. Niby ty dowodzisz, ale tu masz sprzęt, ja cię tu zawiozę, ja ci pomogę. Z drugiej strony znowu jego siatka się rozbudowała, jest Ned, jest MJ, która w razie czego mu tyłek kryje. A co jeżeli Peter nie będzie miał nic z tych rzeczy? Jeżeli nie będzie mógł liczyć ani na gadżety, ani na przyjaciół, bo będzie kompletnie sam. Wiesz, nie będzie miał kompletnie, nikt nie przyleci mu na pomoc, nikt nie przyjdzie, żaden Happy nie przyjedzie, żadna MJ mu teraz nie będzie tyłka kryła, nic. Jest kompletnie sam. To też jest według mnie coś, co może tego bohatera podbudować. Właśnie tak nagle go odrzeć z tego wszystkiego, co mu do tej pory dawaliśmy.
No dobra, słuchajcie, to brzmi bardzo fajnie. To w takim razie, co jeśli nie Kraven? Bo myślę, że ogromna liczba osób, szczególnie w naszym wieku, która się wychowywała na lat 90. i tak dalej, no chciałaby tego Venoma, nie? W filmie ze Spider-Manem. Tym bardziej, że gdyby poszli, wiecie, tą drogą, że no faktycznie... Ja w to nie wierzę, wydaje mi się, że kolejny film to będzie na zasadzie, że masa osób będzie miała wątpliwości co do tożsamości Spider-Mana, ale nie pójdą z tym pełną parą. Ale gdyby poszli, no to idealny motyw, żeby przyszedł Venom, nie? I zrobił porządek. I będzie idealny motyw, żeby zrobić tę konfrontację między tymi dwoma bohaterami, którzy na końcu się orientują, że stoimy po tej samej stronie, super, idziemy wklepać komuś trzeciemu. Standardowy schemat, nie? Myślę, że wszyscy widzą to właśnie w ten sposób. No ale... To chyba za wcześnie jeszcze na coś takiego, a tym bardziej, że no, Spider-Man myślę, że jeszcze ma sporą galerię wrogów, którzy też by się na ewentualny kolejny, trzeci film nadawali. Więc czy macie jakieś propozycje, czy ewentualnie jakichś swoich faworytów do tej roli? Ewentualnie może kogoś, kogo już tutaj wymieniłem.
No właśnie...
Mi się wydaje, że... No mów. Nie, ja mam temat, to ja powiem. To ja powiem, dziękuję bardzo. Nie, to miło. Ale nie, ja bym Venoma jeszcze zostawił... Ja bym Venoma jeszcze zostawił na następny film, bo chciałbym jeszcze, żeby jakiś fragment był dodany do tego, żeby rozbudować postać i charakter Petera Parkera, nie? Żeby przed tym spotkaniem, które by było jakimś ukoronowaniem już pewnej drogi Petera Parkera.
Niech on stanie absolutnie na własnych nogach, nie?
Tak, dokładnie. Szczególnie, że chcę tego Toma Hardego jako Venoma, a to już będzie musiała być duża podbudówka, żeby się z nim tam zetknąć. Ja bym na przykład widział w następnych częściach dalej tych przeciwników środka. Bo to jest bardzo fajne, mi się podoba, że Watts właśnie idzie w ich stronę, że mieliśmy już Vulture'a, mamy Mysterio, może będzie Kraven. Fajnie było, jakby właśnie był na przykład Scorpion, którego można połączyć jakoś z Jamesonem, że wiesz, że mamy tego Alexa, Jezu, jak on się nazywa. Za każdym razem zapominam tego dziennikarza powalonego.
Alex Jones.
Alexa Jonesa, jest najprostsze nazwisko, jakie może być. No mamy, wiesz, mamy tego Alexa Jonesa, który, wiesz, takie to dziennikarstwo, wiesz, oparte na tym darciu mordy, który naprawdę mógłby pójść w tą stronę, że zaczyna finansować na boku jakiegoś, wiesz, złoczyńcę, żeby, wiesz, były z tego newsy i coś się działo, nie?
Jak Gargan siedzi w więzieniu, widzieliśmy go.
Ale kto to, wiesz, to jest więzienie, no umówmy się, to jest komiksowe więzienie.
To mówię, Gargan już ten problem, wiesz, no. Znaleźliśmy
tutaj... Tak, tam
tutaj...
są drzwi obrotowe.
Na technikaliach, nie? Coś tam, proces tak, był źle tak, prowadzony.
Patrzcie, drzwi były obrotowe jednak tak. W celi, a nie normalnie. Nie,
I zobaczymy policjant tego... źle aresztował.
Tak, dokładnie. Nie, ale zobaczymy tego Gargana, bo Gargan to jest taki przegryw, i którego można fajnie rozwinąć. I ma, wiesz, lubię tego moce, jak on wygląda w tym kostiumie idiotycznie, że zobaczymy to w tym filmie, ale no nie jako głównego złoczyńcę, bo tutaj bym... Zobaczył kogoś innego. Też mnie ciekawi, jak będzie wyglądała sprawa z Osbornem dalej, nie? Bo oni chcą tego Osborna powoli wprowadzać i też jaki on by stanowił właśnie element tego filmu, nie? Bo on by mógł na przykład być gościem, który finansuje Skorpiona, nie? Że Skorpion by był tym, który ma dostać po mordzie, a znowu Osborn ma być tym, który tam gdzieś za plecami sobie kombinuje i mogło być fajnie. No to w taką stronę bym szedł.
Problem z galerią złoczyńców Spidermana, jeżeli weźmiemy tych absolutnie, no tych, którzy mogliby się w Sinister Six przewijać, jest taka, że generalnie poza Skorpionem, którego wymieniłeś, to wszyscy zostali użyci w którymś momencie. Więc jeżeli nie chcemy się powtarzać, no tak, Goblin odpada, Octopus odpada, Elektro odpada, Sandman odpada, to w tym momencie już tak naprawdę zostaje Scorpion, a reszta była. Bo w przeciwieństwie do Batmana, no u Batmana, umówmy się, non-stop żyłowali to samo. Miałeś Jokera, miałeś Two-Face'a, wszystko się powtarzało, nie? Więc u Batmana też zużyli tych czołowych, w sumie Riddler, Poison Ivy, wszystko już było też. Więc to są te dwie galerie, które już jakby zużyto. Kameleona bym nie chciał, dlatego że to byś miał trochę powtórkę z Mysterio. Na razie oszustw i iluzji wystarczy, a to jednak są zbyt podobne tematyczne nie postacie. Mógłbyś mieć Kameleona jako...
Henchmana,
jako kumpla, no. Wiesz, on z Cravenem w komiksach są braćmi, czy przyrodnimi, czy jakimi.
Ale też wyobraź go sobie jako gościa, który robi rzeczy dla, nie wiem, Normana Osborna na przykład, nie, ale bo się może łatwo...
To mógłby być gość, jakby... który pomógłby właśnie bratu Dimitri, zresztą był w Dimitri w S.H.I.E.L.D., to miałbyś od razu Dimitriego, miałby swojego brata Siergieja i by mu pomógł...
Siergieja z Wakandy.
Nie, no już jakoś jesteśmy... Ej, przyrodni brat. Nie no, już możesz zostawić tych ruskich, jak bardzo chcesz, więc masz tego Siergieja i Aleksieja i niech oni tam, wiesz. I on by mógł pomóc Cravenowi doprowadzić do sytuacji, w której Spider-Man trafia w złe miejsce, nie? Tak mu podżywał się do tej osoby i wysłał Spider-Man w odpowiednie miejsce, nie? Więc w ten sposób. Na pewno nie jako głównego złoczyńca, bo to odpada. Więc jeżeli nie powtarzać się po Skorpionie, to ja bym poszedł w wariację na temat Goblina, czyli Jack-O-Lantern, który jest... To jest Hobgoblin de facto, że to któraś wersja Hobgoblina i Jack-O-Lantern była ta sama, ale żeby już nie robić Goblina koniecznie, bo to już jest zajeżdżone przez... Już mieliśmy dwa Gobliny u Raimiego i jednego Goblina jeszcze u Weba, to zrobić Jack-O-Lanterna po prostu. Puścić wtedy Spidermana na Halloween, idealny okres, żeby sprzedać bilety i dać złoczyńcę, który lata z wielką dynią na głowie, na miotle, wiesz, mechanicznej. I wtedy mógłbyś zrobić taki teen horror z tego, tak lekki horror oczywiście, ale z tym takim nastawieniem właśnie jak It, jak, no, oczywiście, no, nie w tą stronę, bo jednak musisz to PG-13 zachować, ale właśnie pójść w ten taki halloweenowy nastrój z gościem, który...
Czy jak to dalej będzie, dalej Watts by to robił, to on potrafi fajnie w grozę, nie? Jak na przykład Cop Car zrobił, to był film o dzieciakach, ale mieliśmy tego Kevina Bacona, no, który grał popieprzonego policjanta, no,
nie? O tym mówię. I
klimat
właśnie,
grozy fajny.
I to mógł być też sposób na zamianę. Jeżeli nie Craven, to bym poszedł właśnie w... I wtedy zamiast maju puszczać właśnie w okolicach Halloween, puścić takiego Spidermana. I, no, nikt nie ma lepszego złoczyńcy na Halloween wtedy.
Faktycznie. No dobra, słuchajcie. Ja szczerze mówiąc nie wiem. Ja jestem otwarty. Właśnie ja bym chętnie znowu zobaczył jakiegoś przestępcę, którego nie było. Faktycznie tutaj, tak jak ty wymieniłeś, na pewno, no nie chciałem, żeby to był Hobgoblin albo coś takiego, no bo to już widzieliśmy.
No dlatego nie Hobgoblin, ale Jack-O-Lantern już, nie?
Się spoko. Znaczy, powiem szczerze, że dla mnie to nawet nie jest istotne za bardzo, kto to będzie, bo już... wolę, żeby film się skupiał na Spider-Manie, po prostu, nie? Że wolę, żeby ten przestępca był dopasowany do tego, jakie wątki oni będą chcieli poruszyć w ramach tutaj wątku Petera. Żeby on po prostu pasował tematycznie, tak jak w poprzednich filmach naprawdę fajnie to grało, nie? I to nie ma znaczenia, że to był Vulture. No, jakby ktoś mi powiedział, że no, przeciwnikiem w tym filmie będzie stary typ, który w komiksach po prostu wysysał młodość. Myślę, kurwa, co za pomysł. Lepiej Octopusa albo Venoma, nie? No bo to dużo ciekawsi na papierze przeciwnicy. No ale w filmie to grało świetnie. Nie głównie dlatego, że była fajna relacja między tymi postaciami. Więc kto wie, może po prostu wyciągną jakiegoś przestępcę, który się wydaje nudny i nieciekawy, ale dopiszą mu jakąś, wiesz, ciekawą relację, jakiś, nie wiem, Negative Man na przykład, wiesz, z tej gry chociażby.
Zostanie nim ten nim zostanie, ten z nowego filmu, ten jego kumpel, jak on się nazywa.
Tak. No, który do Mary Jane startował.
Brad.
Dziękuję.
Ej, Brad, dobra, dobra, to już mam kanon. Brad będzie Negative Manem i... No i spoko, pasuje mi to. Nawet pochodzenie etniczne się troszkę zgadza, nie? Jakby to ma takie...
No tak, ale z drugiej strony mógłbyś też pójść bardziej w tą najbardziej kanoniczną stronę, która była użyta zarówno w komiksie, jak i w tej grze na PS4. Ciocia May już ma swoje centrum pomocy. Możesz powiedzieć, że jej tam największym sponsorem, wiesz, głównym tutaj
jest
twórcą tego jest Brad. Jest Martin Lee i zrobi się jakby cały motyw wokół tego. Z tym, że ja trochę Negative Mana mimo wszystko nie widzę aż tak bardzo na to. Pewnie ktoś może mógłby znaleźć sposób, ale ja nienawidzę w filmach kontroli umysłu. Chyba nie bez powodu też ludzie trochę nie lubią tego wątku w Avengers, jak Loki latał i przejmował wszystkich i tak wszyscy śmieli z Hawkeye'a tam, że większość filmu był przejęty. A jednak Negative Man to jest przede wszystkim ta, powiedzmy, kontrola umysłu i wyciąganie tej mrocznej strony.
Nie, kurczę, ale by fajnie wyglądał na ekranie Martin Lee. Znaczy, jako Negative Man, to by mógł być fajny efekt. Ale plus, ja bym w ogóle wprowadził Martin Lee po prostu na początku jako postać, wiesz, jakąś sytuację właśnie, która jest na przykład właśnie tym sponsorem.
Super fajny tego jej, tak.
Nie, ale to szczerze mówię, ja wymieniłem go po prostu, mi pierwszy do głowy przyszedł, to może być ktokolwiek. Ja bym chciał, żeby był po prostu ciekawie powiązany z naszym bohaterem. Ale no nie powiązany w ten sposób, jak to często w MCU bywało, ale po prostu, żeby była jakaś relacja. Niekoniecznie, wiecie, bliska czy coś, ale żeby ten przynik się pojawił tutaj nie bez powodu, nie wiem. Ktokolwiek to może być.
I bym chciał cameo tego, Big Willa, tego typa, który jeździł tym wielkim kołem.
Nie, on potem miał moc, że mógł zmieniać, podrasowywać samochody. Robił, wiesz, i nagle zmieniał ci się samochód w lepszy samochód.
A tak, bo tak, bo im to zmienili. Ale nie, ja bym chciał, żeby o tym wielkim kołem. Pamiętam, jak był odcinek animowanego Spidermana i wiesz, jest ten typ, który zapieprza tym wielkim kołem po mieście, a za nim ten czarny dzieciak na dyskorolce latającej leci. I ja mówię, o matko, jesteśmy w tak latach 90, nie? I ja mówię, nigdy niech się nie kończą, to jest najlepszy czas dla ludzi. Aż skończyło się.
Wiem kto. Jackal. I wyskoczy i zacznie wszystkich klonować.
I Mysterio sklonuje.
Mysterio sklonuje, tak. Nie, albo... proszę, nie ruszajcie Jackala. Nie. Zostawcie go w latach 90, gdzie jego miejsce.
Nie, tak przeglądam tą listę tych pierwszych przeciwników Spider-Mana.
No to już wszyscy byli.
Albo przerobili, albo byli, no. Faktycznie.
Jeszcze może być ten Alistair Smitey.
Alistair Smitey, tak, jest tutaj jego ojciec, jest jako jeden z wcześniejszych.
No ten Spider Slayer, ale...
Spoko, nie, no mówię.
Ej, ale umówmy się. Chcielibyście zobaczyć, jak te roboty zapieprzają z tym ekranem, na którym jest Jonah Jameson, nie?
Tak, ale na razie, Jameson. Ale może na razie. Mieliśmy teraz już zabójcze drony, znowu zabójcze drony.
O, jest na przykład Gibbon.
Gibbon, ważna postać, niedawno
ma
cały
Gibbon-like komiks... abilities, więc super.
Proszę cię, niedawno rozmawialiśmy w komiksie, w tym o Spider-Manie, bo nie wiem, czy wiesz, niedawno był cały zeszyt poświęcony Gibbonowi. Całe 20 stron tylko...
No nie, żartujesz. No nie. Myślałeś, że zażartujesz, a Gibbon jest ważny.
A wiesz, jaka to jest ważna postać ostatnio? Nick Spencer zrobił z niego...
A w ogóle Gibbon jest super, bo Gibbon jest powiązany z Cravenem. Można by go spokojnie
jest bardzo powiązany z
Cravenem. Craven była ta pierwsza historia, gdzie Gibbon pojawił, gdzie masz Cravena.
A wiesz, jaki jest origin Gibbona? Dlaczego stał się zły? Bo nie przyszedł do Spidermana i powiedział: ej, ja jestem Gibbon, ty jesteś Spiderman, będziemy razem walczyć ze złem. I Spiderman tak chamsko go wyśmiał, tak zaczął, wiesz, turlać się po dachu ze śmiechu. Ja sobie, o ty chuju, to będę zły. Koniec. No,
a później przed Craven wziął ten wiadro, wziął wiadro narkotyków i Gibbon, to tak nie będzie. Tak, będziesz walczył ze Spidermanem. Ja cię napcham tutaj tymi różnymi rzeczami.
I pokonasz Spidermana.
O Boże, komiksy.
Tak. Więc widzisz, ty myślisz, że tu Gibbon takie nic, a my tutaj już wiesz.
O, był jakiś panda. Super. Była jakaś panda. To
też... wiesz, no masz
nie, to by nie wyszło dobrze marketingowo, jakby Spider-Man
w Ripandzie. Masz tego pancernika przecież, który jest takim Rhino dla biednych.
Armadillo.
Armadillo właśnie.
Zawsze w sercu.
No. A ja z hiszpańskiego.
Są ci wszyscy goście, co siedzą w tym barze, tam większość to Spider-Mana. Jest White Rabbit, jest ta...
O, Spot. To jest.
Nie.
Mamy to portale po prostu. Super, okej, dobra, może być.
Spot.
Dobra, starczy, bo tam już...
Starczy,
po dnie gara będziemy...
Tak, to jest jakiś tam White Rabbit, bo jeżeli ta panienka, jeszcze... co tkaniną ciuchów mogła manewrować.
W razie czego jest jeszcze cała galeria łotrów Ironmana do wyboru, więc zawsze mogę użyć tego.
Ten, Quill.
Wszyscy przeciwnicy Ironmana. Nie, wszyscy Porcupine. Przeciwnicy Ironmana mogą się, wiesz, może, ale nie, mogą być przeciwnicy Ironmana. Może być ten gość w pancerzu, tamten gość w pancerzu, jeszcze tamten gość w pancerzu, no, i jeszcze kilku rady, gości w pancerzu.
Wszyscy przeciwnicy Ironmana.
No, i Living Laser.
No dobra, słuchajcie, to będziemy kończyć tutaj. Macie całą, tutaj mówię, zwracam się do naszych słuchaczy, macie całą plejadę złoczyńców wymienionych i jakby działali. Podzielcie się koniecznie w komentarzach swoimi propozycjami. Jeśli macie jakichś ulubionych przeciwników albo takich, którzy myślicie, żeby dobrze działali z tym wcieleniem Spidermana, no to napiszcie.
Ale wyzwanie jeszcze nie mogło ich być, bo inaczej będzie za łatwo. Więc żadnych oktopusów, żadnych goblinów, nic takiego.
Venomów.
Będzie trudniej. No.
Bo ban od razu. Ban. Znaczy chyba, albo chyba, że macie jakiś spin na to, który odwróci kompletnie jakby postać do góry nogami. Wtedy ja chętnie poczytam. To Oskar nie patrz wtedy.
Ja,
dobra,
ja,
słuchajcie.
Ja chcę, byście powiedzieli mi, dlaczego bumerang będzie interesujący. Przeciwnie.
Co jest wyzwaniem jednak. Dobra, będziemy na tym kończyć. Był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, się nazywam Łukasz Stelmach. Śledźcie dalej napisy końcowe, możecie nas wspierać za pomocą linku w opisie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.